Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, witam Was w Godzinie reporterów. Aneta Filipkowska, zaczynamy. 23 maja przed budynkiem Biblioteki Głównej UG odbył się piknik z karierą zorganizowany przez Biuro Karier. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele różnych firm zatrudniających studentów. Podczas pikniku studenci mieli okazję zapoznania się z ofertami praktyk oraz staże. Materiał przygotowała nasza reporterka Patrycja Lipska.
Jestem przedstawicielem z WNS Global Services, znajdujemy się w Gdyni. Ze świeżym będziemy tutaj się wystawiać, ponieważ no, jest to jedna z takich imprez, gdzie chcielibyśmy się pokazać, też szerzyć tutaj wiedzę o naszej firmie, więc też stwierdziliśmy, że to byłaby fajna okazja, żeby też się pokazać i taką świadomość szerzyć po prostu, czym się zajmujemy. Jesteśmy firmą outsourcingową, mamy swoich klientów, które wykonują procesy biznesowe w obsłudze klienta oraz w księgowości i finansach. Fajne miejsce też, żeby studentów zachęcić do pracy, z tego względu, że my właściwie szukamy osób bez doświadczenia, tylko właściwie z umiejętnościami językowymi. Też dobra opcja dla studentów, żeby u nas chcieli pracować i też po prostu rozwijali się w firmie, która faktycznie też rozwija się już od paru lat prężnie i po prostu będziemy potrzebować nowych ludzi. Także jak najbardziej myślę, że fajna okazja dla studentów, żeby też poznać po prostu innych pracodawców, zobaczyć jak pracują oraz co się też dzieje na rynku pracy między innymi. Dostajemy sporo CV, najczęściej z pytaniami o staże, jednak oczywiście też jest to dla nas jakaś opcja, żeby też rozważyć, żeby te staże częściej wprowadzać, żeby faktycznie dawać studentom też obraz, jak się w takiej firmie dłużej pracuje, żeby też na przyszłość wiedzieli, jak taka organizacja i taka właśnie praca wygląda.
Firma SCAD Transport z siedzibą w Gdańsku. Tutaj w Gdańsku mamy centralę. I nasza siedziba, jakby budynek mieści się naprzeciwko lotniska gdańskiego. A przyszliśmy tutaj dlatego, że chcemy uświadamiać jakby studentów, którzy niekoniecznie jakby w tej chwili studiują transport, że tak naprawdę praca w transporcie jest dla każdego, a my poszukujemy osób, które znają po prostu przynajmniej jeden język obcy, czyli może być język angielski. Jeżeli tych języków obcych jest więcej, tym lepiej dla nas. I uczymy zawodu spedytora międzynarodowego, czyli to jest osoba, która organizuje transport, tak? W naszym przypadku jest to transport międzynarodowy w całej Europie. I stąd potrzebne są te języki. Uczymy tego zawodu od podstaw w naszym projekcie Scatway, który trwa 3 miesiące, a później po projekcie Scatway zatrudniamy w naszych działach operacyjnych.
Takie wydarzenia na arenie studenckiej cieszą się dużym odzewem?
Tak, my mamy zawsze, szczerze mówiąc, dosyć spore zainteresowanie, dlatego że my mamy jakby ciekawą propozycję dla studentów i po prostu opowiadamy im o możliwości, o której podejrzewam nikt wcześniej im po prostu nie opowiedział, tak? Że jest taki zawód i że wystarczy do tego znajomość języka.
Myślisz, że takie wydarzenia, gdzie zbierają się firmy, pomagają studentom?
Tak, na pewno pomagają studentom, bo to zawsze mogą im otworzyć oczy, że coś jednak może być poza studiami. Takie różne opcje, co można po tym robić.
Czasami nie odstraszają cię takie, no nie wiem, duże korporacje, które zapraszają studentów? Co ty myślisz?
Nie, myślę, że ludzie się nie powinni bać nowych rzeczy, bo to zawsze boimy się tego, czego nie znamy. A jeżeli oni przyjeżdżają tutaj i nas zapoznają z pewnymi faktami, myślę, że to też jest takie bliższe.
Godzina reporterów.
Pod koniec kwietnia odbył się charytatywny koncert przygotowany przez grupę Kordowa. Całościowy dochód ze sprzedaży biletów miał być przekazany na rzecz Fundacji Twoja Pasja. Wydarzenie odbyło się w klubie Mechaniczna Pomarańcza w Gdańsku. Nasz reporter Mateusz Mudry porozmawiał z organizatorką Julią Jurkowską oraz z artystami biorącymi udział w koncercie.
Nazywam się Julia Jurkowska, jestem koordynatorką projektu Koncerty Kordowa. Organizujemy koncerty charytatywne, z których całość dochodów zostaje przeznaczona na wybraną przez nas fundację. Działamy oficjalnie, i to jest taka umowna data bardziej, od 1 stycznia 2016 roku. Zorganizowaliśmy od tego czasu już 5 koncertów, teraz jest 5. Teraz współpracujemy z Fundacją Twoja Pasja. Wcześniej współpracowaliśmy z fundacją, która pomagała Magdzie, 17-letniej, która była chora na raka. To była fundacja You Can Help. Następny koncert planujemy zrobić z fundacją Mam Marzenie. Fundacja Twoja Pasja, dla której dzisiaj gramy, pomaga dzieciom z trudnych środowisk realizować się artystycznie. To znaczy, to są dzieci, które mają problemy rodzinne, są często albo z domu dziecka, albo z innych takich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Koordynatorzy tej fundacji, ci, którzy się nimi zajmują, oni znajdują tym dzieciom miejsce, gdzie mogą realizować się poprzez sztukę. I na początku jest bardzo ciężko, ale wiadomo, potem te dzieci się rozwijają. No, ale oni nie mają jakby swojej placówki i zbieramy pieniądze, żeby mieli miejsce, gdzie mogą tym dzieciom pomagać. Teraz organizujemy koncerty raz na miesiąc, w tym takim wiosennym jakby rzucie. Na wakacje robimy sobie przerwę, ponieważ koordynatorzy są z różnych miejsc. Ja na przykład jestem z Torunia, mimo że koncerty robimy w Gdańsku albo w Gdyni, generalnie w Trójmieście. Dlatego na wakacje robimy przerwę. Planujemy zacząć już 2 września. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i wtedy kolejne 2 koncerty w rzucie jesiennym, czyli 5 koncertów na rok. Młode trójmiejskie zespoły są bardzo chętne do współpracy i do pomocy. Oni naprawdę bardzo się cieszą, że mogą zagrać przed nową publicznością, zaprezentować się.
Patrzysz na świat, moje barwy są tak inne, i od tych, które znam. Dobrze mnie znać, już po chwili patrzę z oczy, opinię o mnie masz.
Jestem Nikola Nerc z duetu Nikola Nerc i Kacper Polaczyk i Nikola Nerc i Jan Bogdziewicz. Wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego, jak można użyć i wypromować przy tym młode zespoły i jeszcze budować jakąś społeczność i jeszcze coś z tym dawać. Nie? To jest bardzo fajne, uważam, że to jest niezła inicjatywa. Generalnie w koncertach charytatywnych już wiele razy występowałam, ale akurat z grupą Kordowa pierwszy.
Nazywam się Jarosław Jaśkiewicz, ale występuję pod pseudonimem Mr. Spark.
Super, fajne nagłośnienie, mi się bardzo fajnie grało. Bardzo różnorodnie dobrani artyści, tak świetnie. No, ty bardziej takie akustyczne granie, gdzie w takim lokalu jak tutaj dobrze brzmi, tak? Powiem ci szczerze, że po prostu znalazłem na fejsie gdzieś na forum muzyków, zostało rzucone ogłoszenie, nawet się nie zastanawiałem. Lubię grać, tak więc dla mnie nie jest to forma tylko i wyłącznie zarobku też, ale sposobu na życie. No i tym bardziej jest fajny sposób na dotarcie do ludzi, do publiki, do której normalnie bym powiedzmy nie mógł dotrzeć. Myślę, że najlepszym wyznacznikiem jest po prostu ilość osób w klubie. Wydaje mi się, że dzisiaj bardzo fajnie dopisała publika, tak więc widocznie impreza była dobrze rozreklamowana. Wiadomo, że zawsze mogło być więcej ludzi, lokal mógłby być większy i to wszystko gdzieś tam mogłoby rosnąć jeszcze do innych rozmiarów, ale jest naprawdę okej.
Bardzo fajna atmosfera. Przyszliśmy tutaj, bo jeden z naszych kolegów grał dzisiaj. Jest tutaj bardzo wiele utalentowanych osób i myślę, że warto spędzać czas w takim miejscu.
Myślę, że to super pomysł, taka charytatywna akcja i myślę, że to świetna też zabawa. Fajne zespoły nowe mogą się wykazać.
Na pewno fajnie, że cel jest szczytny, że jest to na cel charytatywny, jak te wszystkie koncerty Kordowa. No i fajnie też, że są wykonawcy, którzy chcą występować na takich występach.
Godzina reporterów.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza studentów oraz personel UG do wzięcia udziału w konkursie Kręć Kilometry dla UG. Wydarzenie potrwa jeszcze do końca maja i jest powiązane z European Cycling Challenge 2017. Każdy zarejestrowany uczestnik rywalizuje o rower, który jest nagrodą główną w konkursie. Celem wydarzenia jest zaktywizowanie studentów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Z koordynatorem wydarzenia z ramienia ACK Alternator rozmawiała nasza reporterka Patrycja Lipska.
Na czym polega to wydarzenie?
Dokładnie, jest to kolejna edycja europejskiego konkursu rywalizacji miast rowerowej, rywalizacji rowerowej miast europejskich. Gdańsk już po raz drugi w zeszłym roku wygrał pierwsze miejsce. przejechaliśmy najwięcej kilometrów w całej Europie, natomiast nasza uczelnia też już trzeci raz bierze udział w tym konkursie, no i mamy nadzieję, że uda nam się w tym roku wykręcić jak najwięcej kilometrów i zdobyć pierwsze miejsce w kategorii szkół wyższych.
W jaki sposób można wziąć udział w tym wydarzeniu?
Każdy, kto ma taką chęć, może zarejestrować się poprzez aplikację na stronie konkursu i codziennie wszystkie kilometry, które jeździ na rowerze, czy to do pracy, czy to na uczelnię, nie wiem, do lasu, do parku, te wszystkie kilometry można wrzucić. W naszym konkursie tak naprawdę mogą brać wszystkie osoby, które chcą się do nas dołączyć. Docelowo konkurs jest przede wszystkim dla studentów i dla naszych pracowników, ale rodziny, przyjaciele, osoby, które chcą się utożsamiać, czy kilometry zrobione po prostu jako przejechane dla Gdańska, ale też w tym dla naszej grupy, naszego uniwersytetu. Bo jakby chodzi przede wszystkim też o to, rywalizacja to jest taka pozytywna rywalizacja, która ma solidaryzować wszystkie osoby, które chcą wspólnie jechać dla wspólnych kilometrów danej grupy.
Czy to wydarzenie cieszy się dużą popularnością?
Jak najbardziej, tak jak mówię, Gdańsk już po raz drugi i mam nadzieję, że w tym roku po raz trzeci zdobędzie pierwsze miejsce najbardziej rowerowego miasta. Tak samo w naszej grupie bardzo dużo studentów, pracowników powoli nas dogania, no ale jeszcze mamy bardzo wiele dni na wykręcenie kilometrów, a rzeczywiście jest to taka rywalizacja, gdzie w ostatniej chwili bardzo dużo ludzi się angażuje i jakby ten wynik nigdy nie jest przesądzony, więc myślę, że to jest nadrzędna w ogóle tematyka i pomysł na ten cały konkurs. Europejski konkurs miasta Gdańska, nasz też konkurs na terenie kampusu i dla naszych studentów i pracowników, żeby ludzie nauczyli się, że na rowerze można jeździć codziennie, zamiast korzystać jakby z komunikacji miejskiej, a nie mówiąc już o samochodzie, można wszędzie bez problemu dojeżdżać rowerem, a to daje nam aktywność, lepsze zdrowie. No ale też oczywiście rozluźnia miasto od korków samochodowych, no i jakby też przestaje być takim problemem brak miejsc parkingowych. Myślę, że to jest akurat bardzo aktualne, jeżeli chodzi o nasz kampus. O ile dobrze wiem, to drugie miejsce ma miasto z Turcji. Powoli nas dogania, no ale jeszcze mamy bardzo wiele dni. A warto dodać, że do wygrania dla pierwszej osoby, która najwięcej kilometrów przejedzie, jest rower ufundowany przez pana rektora. Natomiast drugie i trzecie miejsce to akcesoria rowerowe. Myślę, że warto kręcić te kilometry też dzięki temu, dlatego.
Godzina reporterów.
Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Wojskowej otwiera nabór do nowej grupy początkującej. Z instruktorką gdańskiego oddziału szkoły o tradycji szermierczej w Polsce, specyfice szermierki wojskowej i niezbędnych cechach przyszłego szermierza rozmawiała Ania Augustyniak.
Czym różni się wojskowa szermierka od szermierki sportowej? Czy w ogóle jest jakaś różnica?
Jest ogromna różnica. Przede wszystkim jeżeli chodzi o pola trafień. To jakby rzutuje od razu bezpośrednio na to, jakie techniki stosujemy, jaką taktykę obieramy. Jeżeli chodzi o szermierkę sportową, tutaj mamy trafienia powyżej pasa. Jeżeli chodzi o szermierkę wojskową, tutaj nie ma ograniczeń, idziemy również na dół i w związku z tym tutaj są wymuszone również zasłony, które blokują nam dostęp do niższych partii ciała. To jest taka jakby najbardziej podstawowa różnica. Natomiast tych różnic jest masa, dlatego że jeżeli mówimy o szermierce sportowej, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co się stanie po tym, jak już trafimy naszego przeciwnika. Wówczas zapala się lampka i jest koniec sytuacji. Natomiast jeżeli mówimy o typowej szermierce wojskowej, ona jest bardzo mocno defensywna i zwraca bardzo dużą uwagę na samą obronę, kontrę oraz na to, co się dzieje w momencie, kiedy już jakby jesteśmy po tej sytuacji kontratakującej, czyli zabezpieczenie swojego pola przed jakimś kolejnym atakiem ze strony przeciwnika.
W Polsce szermierka wojskowa ma jakąś tradycję?
ma tradycję dosyć długą, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o tą tradycję związaną z Instytutem imienia Miklosza Toldego, z instytutem, z którego my czerpiemy wiedzę, ta historia wspólna sięga początków XX wieku, bo wtedy powstał Instytut i przed II wojną światową uczyliśmy się właśnie od fechmistrzów z tego Instytutu. Pierwszym fechmistrzem, który przyjechał do Polski z Węgier, był Béla Szombathely. I oprócz tego, że uczył się włoskiej szermierki, też miał bardzo bliski kontakt z Laszlo Borsodim, który był jakby przedstawicielem tej tradycji wojskowej szermierki. I dzięki staraniom Béla Szombatheleya polska szermierka sportowa już zaczęła wchodzić na taką arenę międzynarodową i zaczęła być traktowana poważnie ze względu chociażby na pierwszy sukces w Amsterdamie, gdzie zdobyliśmy pierwszy brązowy medal. Inne elementy wspólne, no to mamy oczywiście postać majora Janosza Keweja, który przed II wojną światową uczył polskich szermierzy i on był absolwentem Instytutu Toldego Miklosza oraz jednym z lepszych fechmistrzów tej placówki. Po wojnie z kolei Janosz Kewej przyjechał po to, żeby uczyć polskich szermierzy sportowych znowuż. Wcześniej uczył zarówno techniki szermierki wojskowej, jak i sportowej, natomiast po wojnie, wiadomo, czasy komunizmu można było tylko i wyłącznie pozwolić sobie na sport. Ale mimo wszystko jakby te elementy ze źródła, z którego się uczył, czyli z Instytutu Toldego Miklosza, metody nauczania, podejście do treningu, chociażby słynne zbiórki kewejowskie, które były typowo wojskowymi zbiórkami, z meldunkami, takie, które możemy jeszcze nawet mogą pamiętać nasi rodzice. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o jego sposób i charakter prowadzenia zajęć.
A czy to jest dla każdego? Czy każdy może się tej szermierki zacząć uczyć?
No jest jedno zasadnicze ograniczenie, brak chęci. Jakby jeżeli ktoś nie czuje tematu, jeżeli ktoś no nie ma tego w sercu i chwytając za szablę no nie czuje w środku ognia, to jego droga i przygoda z szablą nie będzie zbyt długa. Natomiast chęci, jeszcze raz chęci. To jest główna predyspozycja, której potrzebuje szermierz po to, żeby prezentować dobry poziom, dlatego że szermierka to jest przede wszystkim ciężka praca nad techniką, precyzją, powtarzanie i jeszcze raz powtarzanie jednej techniki tysiące razy i jeszcze więcej.
Wasze zajęcia do kogo są skierowane?
Do wszystkich, którzy chcą. Wystarczy skontaktować się z nami mailowo, zaznaczyć, że chodzi danej osobie o Gdańsk, dlatego że oprócz, że prowadzimy sekcję w Gdańsku, również ćwiczymy osoby w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Pierwsze zajęcia są bezpłatne, można przyjść, sprawdzić, wziąć kijek do ręki, zanim się weźmie szablę, spróbować pierwszych zasłon, ataków i sprawdzić, czy to jest to, co czujemy i co chcemy robić. Jeżeli tak, to można dołączyć do grupy. Aleksandra Karp, instruktorka Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą.
Godzina reporterów.
W Olivia Business Center odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez Friends Academy Innovative Share. Z Anną Schubert, strategiem personal brandingu, rozmawiała Karolina Wrochna. Pani Ania opowiedziała o fascynatorach i wyróżnikach marki osobistej.
Wszyscy skorzystamy z fascynatorów i wszyscy wyzwalamy emocje, bo gdybyśmy ich nie wyzwalali, no to cóż, ani dziewczyny, ani chłopaka, ani przyjaciół, ani fajnej pracy, no nie wyzwalalibyśmy niczego, więc jakby fascynatory mamy, wszyscy korzystamy, oczywiście w zależności od tego, z jakim nasileniem, czy bardziej świadomie, czy nieświadomie. A czy chcemy mieć fascynujące życie? Mój Boże, no życie mamy jedno i każdy z nas, badania pokazują, chciałby, żeby jego życie z każdym dniem wyzwalało coraz więcej emocji i było bardziej fascynujące. Niektórzy potrzebują silnych wyzwalaczy emocji w postaci, nie wiem, skoku na spadochronie. Inni potrzebują mniejszych. Prawie każdy chciałby, żeby jego życie było w pewnym sensie jakąś taką ciekawą opowieścią, jakąś taką bajką, nawet z morałem.
Pani Anna posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży HR. Jest również wykładowcą akademickim. Jak przyznała w rozmowie z reporterką Radia Mors, dojrzewamy do tego, żeby pomagać i dzielić się tym, co mamy, z innymi ludźmi.
Przychodzi taki moment, w którym mamy ogromną potrzebę dawania. Już jakby nie jesteśmy na etapie, w którym do czegoś aspirujemy. Nasze aspiracje skupiają się na tym, żeby coś dać, żeby coś zmienić, żeby coś wnieść. My do tego dojrzewamy. To jest mniej więcej tak, jak dbanie o środowisko jeszcze może być charakterystyczne dla jakiejś grupy politycznej, dla zielonych i tak dalej, a w niektórych krajach, na przykład w Holandii, dbanie o środowisko i naturę jest jakby naturalne, przypisane każdemu człowiekowi. Jest to tak naturalne, że nie musimy się nad tym zastanawiać. Jakby oddają to sami z siebie. Przychodzi taki moment, w którym odczuwamy ogromną, głęboką potrzebę, prawie każdy człowiek, na to, żeby coś z siebie dać. I dajemy to, co mamy najlepszego. Ktoś ofiarowuje komuś czas, na przykład słuchając. Ja mogę oddać moją wiedzę i mój czas. Warto coś zrobić dla kogoś, nie dlatego, że za coś, tylko dlatego, że chcę.
Najnowszy projekt, w który zaangażowała się pani Anna, to Talentiada.
Talentiada to charytatywny projekt sportowy dla dzieciaków w wieku 6-8 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzisiaj wykluczenie społeczne dla maluchów to jest nawet to, że nie mają iPhone'a, tak? Że nie mają najlepszego telefonu. Już można być, czuć się wykluczonym prawie. Ale nie o takie wykluczenie nam chodzi. Chodzi nam o wykluczenie związane z tym, że nie wyzwalamy w sobie takiej chęci zmiany, że dzieci mogą wpaść w taki nurt siedzenia, spędzania czasu na niczym, zamiast na takiej sportowej, fajnej, zdrowej rywalizacji, pracy w grupie, śmianiu się. Pozytywna rywalizacja jest właśnie ideą Talentiady i na tym właśnie polega cała rzecz, żeby zebrać pieniądze. Mamy na to 10 dni najbliższych do 28 maja. Musimy zebrać pełną sumę i dzięki temu 120 dzieciaków będzie miało cztery półkolonie i 50 dzieci z tych wybranych, najbardziej zaangażowanych, roczne zajęcia z tenisa. No i oczywiście liczymy na to, że te dzieciaki nauczą się, zarażą się sportem i będą też, uzależnione od sportu, bo to jest bardzo dobre uzależnienie i na to bardzo liczymy. Wspieramy Talentiadę na polakpotrafi.pl, znaleźć projekt Talentiada i wesprzeć Talentiadę naprawdę, nawet drobną wpłatą, nawet złotówką symboliczną, bo każda się liczy, naprawdę każda się liczy.
Godzina reporterów.
1 lipca ruszy nowy system parkowania na terenie kampusu w Oliwie. Od tego dnia przy każdej bramie wjazdowej staną szlabany, które będzie można otwierać tylko dzięki otrzymanej wcześniej karcie. Nowy system parkowania będzie służył uporządkowaniu wjazdu samochodów na teren kampusu, ochronie terenów zielonych i zapewnieniu miejsc parkingowych. Parkowanie będzie bezpłatne, zaś dostęp do parkingu będą mieli wyłącznie studenci, pracownicy i upoważnieni goście uniwersytetu. O szlabanach i ich wpływie na życie kampusu rozmawiał nasz reporter Marcin Wójcik.
Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dynamicznie rozwija nam się Oliwa, pięknieje, rośnie, ale to też ma swoje koszty. Jest coraz więcej biurowców, coraz więcej osób, które tutaj przyjeżdżają do pracy, co oznacza ogromne kłopoty z parkowaniem. Miasto wprowadziło w Oliwie, także tu na Wita Stwosza, strefy płatne. Stąd właściwie parkingi Uniwersytetu Gdańskiego są taką ostatnią przestrzenią na tym terenie, gdzie każdy może wjechać i zostawić samochód, niestety praktycznie bez konsekwencji. Cały nowy system parkowania właśnie tutaj na największym kampusie w Gdańsku Oliwie obejmie 6 bram, czyli wszystkie bramy wjazdowe na kampusie. Będą na każdej bramie takie szlabany i system, który będzie pozwalał wjeżdżać osobom, które będą posiadały specjalną kartę wjazdową oraz oczywiście to urządzenie pozwalające odblokować system. Parkowanie pozostanie bezpłatne, natomiast najważniejsze jest to, że będzie to system stworzony wyłącznie dla studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego oraz oczywiście gości, którzy w danym dniu mają umówione spotkanie bądź jakąś sprawę do załatwienia. Każdy, kto będzie chciał parkować na terenie kampusu, będzie musiał taką kartę otrzymać, będzie informacja, w jaki sposób będzie można ją otrzymać. Będą mogli ją otrzymać studenci, którzy posiadają własny samochód bądź jeżdżą na przykład samochodem rodziców. Ten system zacznie funkcjonować dopiero od lipca. To też nie jest termin przypadkowy. Chodzi o to, żeby sprawdzić pilotażowo, jak on będzie funkcjonował w momencie, kiedy jeszcze mniej osób z niego będzie korzystało, żeby do października, kiedy tych osób będzie znacznie więcej, no żeby być przygotowanym na różnego rodzaju niedociągnięcia. Co jest jeszcze bardzo ważne w tym nowym systemie parkowania, będzie można zostawiać samochody wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych. Ponieważ oczywiście są umieszczane upomnienia, natomiast bardzo trudno jest nam zidentyfikować kierowcę. W momencie, w którym będzie system parkowania, każdy numer rejestracyjny samochodu wjazdowego będzie musiał być zarejestrowany, a zatem nie będzie już takiej możliwości, żeby zaparkować nieprawidłowo. Jest 1600 miejsc parkingowych tutaj na tym terenie kampusu w Gdańsku Oliwie. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie powinno być kłopotu, żeby wystarczyło tych miejsc.
Cześć, jestem Monika, studiuję filologię polską na UG i co myślę o parkingach? Myślę, że są bardzo, bardzo słabe. Przede wszystkim jest ich, mimo że wydaje się, że dużo, to jednak za mało. I na przykład dzisiaj musiałam zaparkować na trawie i dostałam już karteczkę od komendanta Straży Uniwersyteckiej, że zaparkowałam źle, ale niestety nie miałam innej możliwości.
Te szlabany coś zmienią?
Myślę, że tak, że mogłoby pomóc. Na pewno to jest spoko rozwiązanie.
Piotr Andrzejewski. Jeżeli chodzi o parkowanie tutaj na wydziale, wydaje mi się, że przede wszystkim powinno być mniej samochodów. W ogóle ruch samochodów w miastach, moim zdaniem, powinien być ograniczany, no w tym na kampusie.
I to już wszystko w dzisiejszej Godzinie Reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina Reporterów.